Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
W czwartek, 13 października, na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
W naszej audycji relacja z prac Synodu Biskupów.
Omówimy zaprezentowaną przez kardynała Angelo Scolę relację po pierwszej fazie dyskusji.
Swoje wystąpienia przedstawią polscy uczestnicy synodu, biskupi Zbigniew Kiernikowski i Zygmunt Zimowski oraz redaktor Zbigniew Nosowski.
Natomiast Piotr Samerek powie o działaniach dyplomatycznych Stolicy Apostolskiej w przeddzień wybuchu II wojny światowej.
Zapraszamy.
Dzisiejsze obrady Synodu Biskupów toczyły się w 12 grupach językowych, zwanych po łacinie circuli minores, kręgi mniejsze. Mają one przygotować tak zwane propositiones, czyli materiały, które zostaną przekazane papieżowi jako owoc prac synodalnych.
Wczoraj po południu na 16. Kongregacji Generalnej kardynał Angelo Scola wygłosił relację na zakończenie pierwszej fazy dyskusji. W podsumowaniu dotychczasowych obrad przypomniał on, że złożyło się na nie około 230 wystąpień ojców synodalnych. Ojcowie synodalni, zauważył relator generalny, wypowiadali się śmiało i z wielką wolnością. Wskazał on następnie kilkanaście kwestii, którymi należy się zająć, opracowując propositiones. Dotyczą one tego, jak wychowywać wiernych do wiary eucharystycznej w kontekście globalizacji i laicyzacji, jak zapewnić całościowe przedstawianie wszystkich wymiarów Eucharystii, jak odpowiedzieć na pilną potrzebę regularnego udostępniania daru eucharystycznego wiernym we wszystkich krajach wobec braku dostatecznej liczby księży.
Kardynał Scola zaproponował też rozważenie kształtu niedzielnych nabożeństw liturgicznych w oczekiwaniu na kapłana. Chodzi tu o wspólnoty, którego nie mają. Winno się znaleźć sposoby ukazywania wiernym związku między Eucharystią a sakramentem pojednania. Należy zastanowić się nad odpowiednim duszpasterstwem osób, które nie mogą otrzymać sakramentalnego rozgrzeszenia ani komunii, na przykład rozwiedzionych żyjących w nowych związkach. Trzeba ustalić kryteria odprawiania różnorodnych mszy w tej samej parafii, na przykład dla dzieci, młodzieży, różnych grup. Inne tematy wymagające uwzględnienia to przeżywanie Eucharystii przez chorych, jej związek z zaangażowaniem misyjnym i z odpowiedzialnością społeczną, zwłaszcza w zakresie sprawiedliwości, solidarności, pokoju, pojednania i przebaczenia. Wenecki patriarcha wskazał również na takie problemy jak wychowanie do pełnego, świadomego udziału w Eucharystii, ustalenie kryteriów stosowania sztuki i architektury w służbie liturgii, inkulturacja. Ponadto spytał, czy ojcowie synodalni widzą potrzebę rewizji pewnych aspektów liturgii mszalnej w rycie rzymskim, na przykład gdy chodzi o znak pokoju.
Po relacji kardynała Scoli na wczorajszej kongregacji popołudniowej zabrali jeszcze głos audytorzy, m.in. Zbigniew Nosowski.
Wyrażałem wielką wdzięczność Bogu za owoce II Soboru Watykańskiego. Pomimo wszelkich nadużyć jest to jednak wielkie dzieło, bez którego, jak sądzę, wielu ludzi naszego pokolenia w Kościele pewnie by dzisiaj nie było, albo byłoby im o wiele trudniej odnaleźć swoje miejsce. Mówiłem też o potrzebie wypracowywania duchowości ludzi świeckich. W kontekście tego synodu myślę, że można ją nazywać eucharystyczną duchowością świeckich. Chodzi o to, że duchowość eucharystyczna to nie jest tylko pobożność, ale zwłaszcza dla ludzi świeckich to powinno być całe życie. Eucharystia, po prostu mam wrażenie, że mówi nam coś bardzo ważnego, coś bardzo konkretnego pod adresem naszego codziennego życia, pod adresem tego, co robimy w naszych małżeństwach, w naszych rodzinach, w naszych biurach, w naszych kuchniach, w naszych sypialniach, w życiu społecznym, jakby we wszystkim, na czym polega nasze życie. Eucharystia mówi nam, że im bardziej siebie dajesz, tym więcej odnajdujesz samego siebie. Im mocniej kochasz, tym bardziej powinieneś siebie ofiarowywać. Im więcej dajesz, tym więcej otrzymujesz. Tej właśnie postawy eucharystycznej w całym życiu, we wszystkich drobiazgach powinniśmy się uczyć. W tym chyba sensie mówił też Jan Paweł II w Ecclesiae de Eucharistia o Maryi jako kobiecie eucharystycznej, czyli kimś, kto żył w duchu Eucharystii, nawet jeszcze zanim ona została ustanowiona przez Chrystusa.
Ogółem wystąpiło 19 osób. Wśród nich było 8 audytorek oraz 11 audytorów. Część z nich reprezentowała ruchy kościelne, takie jak Focolari, Rycerze Kolumba, Wiara i Światło, Wspólnota Świętego Idziego, Wspólnoty Neokatechumenalne, przy czym przedstawicielami dwóch ostatnich byli ich założyciele. Inni audytorzy wnieśli do auli synodalnej doświadczenia chrześcijańskich środków przekazu, duszpasterstwa małżeństwa i rodziny, formacji do służby liturgicznej, ośrodków adoracji Najświętszego Sakramentu, życia eucharystycznego w kontekście międzywyzwaniowym i międzyreligijnym oraz wśród prześladowań. Świadectwo o tym, jak przeżywali Eucharystię katolicy w Związku Radzieckim, złożył ojciec Anatasius Schneider z Kazachstanu.
Na wczorajszej kongregacji przedpołudniowej zabrało głos dwóch Polaków. Jednym z nich był biskup siedlecki Zbigniew Kiernikowski.
Ja w swojej wypowiedzi zwróciłem uwagę na język znaków. Pan Jezus zostawił siebie w Eucharystii pod postaciami chleba i wina, po to byśmy, celebrując te znaki, przyjmując Jego aktywną, można powiedzieć, dynamiczną obecność, w tych znakach przeżywali przemianę własnego życia. Nie chodzi więc tylko o komunię w sensie przyjęcia ciała i krwi Pańskiej, lecz o to, byśmy przyjmując ciało i krew Pańską, zrozumieli to wszystko, co te znaki oznaczają. A ciało i krew Jezusa przekazane nam w kontekście liturgii wieczerzy paschalnej oznaczają przede wszystkim przejście z sytuacji niewoli do sytuacji ziemi obiecanej, czyli wolności życia w darze drugiemu człowiekowi. Trzeba nam bardzo tłumaczenia i umożliwiania przeżywania znaków w Eucharystii. Trzeba zwrócić uwagę na to, by nasze celebracje Eucharystii mówiły pełnią tych znaków, a nie były tylko zredukowane do odprawienia czy do spełnienia obowiązku mszy świętej, dzielnej szczególnie. Trzeba umiejętnego korzystania z takich znaków, jakim jest dar łamanego chleba. Ileż to razy my, zwracając uwagę, by oddawać cześć Eucharystii, nie wykonujemy wyraźnie tego znaku łamanego chleba. To widać w sposobach właśnie, w jakich czasem jest odprawiana msza święta. Podkreśla się bardzo mocno na przykład aspekt przeistoczenia, aspekt konsekracji, co jest bardzo ważne, ale cała Eucharystia, jeśli chodzi o modlitwy eucharystyczne, zmierza do tego, by wyrazić się w doksologii przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. I tu jest bardzo ważny moment odpowiedzi wspólnoty. Amen. Ileż razy nasze zgromadzenia, także niedzielne, tak się zachowują, że to amen nie jest właściwie ani wyśpiewane, czy wypowiedziane. Ta doksologia czasem przychodzi jakby nie w pełni zauważona, czy nie przeżyta. Tymczasem cała dynamika Eucharystii zmierza właśnie do tego, żeby zaangażować i uczynić nasze życie na chwałę Pana Boga. Jest bardzo wielką bolączką indywidualistyczne podejście do Eucharystii, za małe wyczucie zgromadzenia, że to jest Eucharystia danej wspólnoty, która chce dać się przeniknąć tajemnicy Jezusa Chrystusa.
Mówił ksiądz biskup Zbigniew Kiernikowski.
W auli synodalnej wystąpił też biskup radomski Zygmunt Zimowski.
Mówiłem na temat duchowości eucharystycznej biskupów, kapłanów, ale również przyszłych kapłanów, czyli alumnów. Dlatego, że w czwartej części Instrumentum Laboris według mnie zabrakło tego punktu. Tam mówi się o ludziach Eucharystii, podkreślając jedynie osoby, które dzisiaj już są w chwale niebieskiej, błogosławieni, święci. Oni są raczej ludźmi duchowości eucharystycznej, bo przecież nie wszyscy z nich byli kapłanami, celebrowali Eucharystię. Natomiast przede wszystkim dla mnie człowiekiem Eucharystii jest biskup, jest kapłan, w jakimś sensie jest również diakon i ci, którzy przygotowują się do kapłaństwa. I właśnie w tej duchowości biskupów i kapłanów podkreśliłem, że kapłan sprawujący ofiarę jest również w jakiś sposób ofiarą za drugich, za cały Kościół. Dlatego ma być także świadkiem krzyża Chrystusowego. Kapłan, który sprawuje Eucharystię, jest również chlebem dla drugich. My mamy piękną teologię chleba. Zostawił nam brat Albert Milowski, dzisiaj święty, który mówił, że każdy musi być jak bochen chleba, do którego może każdy podejść i ukroić tyle, ile potrzeba. Eucharystia wychowuje nas do miłości drugiego człowieka. Papież Paweł VI powiedział, że msza święta jest spokojną, ale zarazem zobowiązującą salą gimnastyczną, gdzie uczymy się socjologii chrześcijańskiej. Właśnie w tym duchu każdy kapłan, który celebruje Najświętszą Ofiarę, ma mieć serce bardzo otwarte na potrzeby drugich ludzi. I stąd w tym naszym czasie, gdzie tyle jest biedy, myśmy powinni być bardzo wrażliwi na potrzeby drugiego człowieka. Stąd Jan Paweł II mówił nam o nowej wyobraźni miłosierdzia. My mamy uczynki miłosierne te co do ciała, które spełniamy z łatwością, ale przecież są również te co do duszy. Kto dzisiaj upomina grzeszników? Chcielibyśmy więc, aby każda msza święta była tym posłaniem do świata, byśmy rzeczywiście ten świat zmieniali. I jeszcze jedna sprawa. Świadek Eucharystii, biskup, kapłan ma być zawsze z drugimi. Tutaj wyraża się również to, co Jan Paweł II czuł i co czynił w czasie 27 lat pontyfikatu. Kiedyś zapytał go jeden z biskupów, skąd on bierze siłę i ideę, żeby całemu światu głosić Ewangelię. Jan Paweł II odpowiedział: z ołtarza i z tabernakulum. To bycie Chrystusa ciągle z nami, dzień i noc pod postacią chleba i wina, zobowiązuje nas, biskupów, kapłanów, żeby właśnie być zawsze z drugimi, dzielić z drugimi los, bo przecież na tym polega ta wielka komunia w Kościele. I wreszcie duchowość eucharystyczna alumnów. Ojciec Święty powiedział tak, że uda się wam spełnić to niesłychane zadanie, wielkie zadanie, ciężkie zadanie, naśladować to, co będą sprawować, jeśli przede wszystkim będą przygotowywać się do kapłaństwa na bazie solidnej modlitwy. To pierwsze, co podkreślił Jan Paweł II. Następnie mówił, że to wszystko zależy również od głębokiego studium. I podkreślił Jan Paweł II nie tylko studium teologicznego, ale również innych dyscyplin, które pomogą alumnom w nawiązaniu kontaktu ze światem dzisiejszej kultury. I wreszcie Jan Paweł II powiedział, że w przygotowaniu do kapłaństwa muszą mieć tę wielką świadomość, że razem z nimi na tę wielką przygodę kapłańską pójdzie zmartwychwstały Chrystus. Tak więc chciałem podkreślić, że Eucharystia posyła nas do drugich ludzi, posyła nas ad gentes. I świat dzisiejszy oczekuje właśnie polskich misjonarzy, którzy by szli i oznajmiali to wielkie orędzie Chrystusa i żeby człowiek drugi mógł karmić się na co dzień ciałem Chrystusa. Takie jest posłanie tego synodu, który jest bardzo ważny, można powiedzieć ad intra und ad extra.
Mówił biskup Zygmunt Zimowski.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Sierpniowe dni. W sierpniu 1939 roku widmo wojny w Europie stawało się coraz bardziej nieuchronne. 14 sierpnia arcybiskup Cortesi, nuncjusz w Warszawie, poinformował watykański sekretariat stanu, że Niemcy od 2 tygodni gromadzą swoje wojska na granicy z Polską. W odpowiedzi już nazajutrz sekretarz stanu kardynał Luigi Maglione wydał instrukcję nuncjuszowi warszawskiemu, aby zadeklarował wobec rządu polskiego gotowość dyplomatycznej pomocy Stolicy Apostolskiej. Następnego dnia sekretarz stanu spotkał się z ambasadorem Papé, który przedstawił polskie stanowisko wobec narastających żądań niemieckich związanych z wolnym miastem Gdańsk i budową eksterytorialnej autostrady łączącej Prusy Wschodnie z resztą państwa niemieckiego. Podkreślił, że kwestia Gdańska była dla Hitlera jedynie pretekstem do zaatakowania Polski po to, aby móc dalej dotrzeć do Ukrainy i do rumuńskich złóż naftowych. Jednocześnie wyraził przekonanie, że zobowiązania sojusznicze ze strony Francji i Wielkiej Brytanii stanowią dla Polski odpowiednie gwarancje bezpieczeństwa. Papé nie miał obaw związanych z potencjalną agresją Związku Radzieckiego na Polskę. Kardynał Maglione z uwagą wysłuchał stanowiska polskiego dyplomaty. Podzielał opinię ambasadora, że Gdańsk stanowi dla Niemców tylko pretekst do zaatakowania Polski. Jednocześnie był także w posiadaniu informacji, których źródła nie są jak dotąd znane, że możliwe jest rychłe porozumienie Hitlera ze Stalinem w sprawie podziału Polski. W Watykanie nadal trwały intensywne konsultacje polityczne. 19 sierpnia ambasador brytyjski William Osborne Darcy w rozmowie z szefem dyplomacji watykańskiej Monsignore Domenico Tardinim ze smutkiem wyraził przekonanie, że nie widzi możliwości uniknięcia wojny. Potwierdzeniem wszystkich najgorszych dotychczasowych prognoz było podpisanie w Moskwie 23 sierpnia paktu Ribbentrop-Mołotow. Reakcją na ten fakt było m.in. udzielenie przez Wielką Brytanię gwarancji dla Polski. Następnego dnia w całej Europie wybuchła gorączka dyplomatyczna, która nie ominęła także Watykanu. Przed południem w sekretariacie stanu pojawili się kolejno ambasador Francji Charles Roux, ambasador Wielkiej Brytanii William Osborne Darcy, radca włoski Markis Giustiniani, a na końcu ambasador Rzeczypospolitej. Była wtedy godzina kwadrans po 12. Kazimierz Papé w spotkaniu z Domenico Tardinim podkreślił, że Polska nigdy nie liczyła na pomoc Rosji Sowieckiej. Ponadto poprosił, aby Pius XII jednoznacznie potępił zbliżającą się agresję niemiecką na Polskę. Jednocześnie w sekretariacie stanu trwała gorączkowa praca nad treścią papieskiego przesłania radiowego. Wieczorem o godzinie 19 Pius XII skierował do świata apel wzywający do pokoju i podjęcia negocjacji. Oczywiście w ówczesnych uwarunkowaniach apel ten nie mógł mieć większego wpływu. Mimo to w kolejnych dniach papież nie rezygnował z podejmowania akcji dyplomatycznej w celu uniknięcia wojny. Między innymi jeszcze 30 sierpnia polecił wysłać nuncjuszowi w Warszawie instrukcję, w której sugerował, aby w rozmowie z prezydentem Mościckim zachęcał go do ustąpienia Polski wobec Rzeszy w sprawie Gdańska i do podjęcia bezpośrednich rozmów bilateralnych. Tego samego dnia ambasador Papé poprosił o audiencję u Piusa XII. Jednocześnie wysłał do Warszawy raport informujący o opiniach i nastrojach panujących w Watykanie. Wynika z niego, że korpus dyplomatyczny uważał, że zmarły zimą papież Pius XI zająłby bardziej stanowcze stanowisko wobec sojuszu niemiecko-sowieckiego. Ambasador dostrzegał też konieczność silniejszego oddziaływania na watykańskich dostojników ze strony Episkopatu Polskiego, aby przekonać ich do polskiego stanowiska w najważniejszych kwestiach polityki zagranicznej. Podkreślał, że największą sympatię Polsce okazywał monsignor Giovanni Battista Montini, szef sekcji pierwszej w sekretariacie stanu, późniejszy papież Paweł VI. Papé pisał: najbardziej wyraźnie propolski jest w Watykanie monsignor Montini, który nie tylko podziela nasze stanowisko i rozumie niemożność ustępstw z naszej strony w sprawie Gdańska. Ta ostatnia uwaga nie jest przypadkowa, bowiem sam papież uważał, że Polska powinna do pewnego stopnia ustąpić wobec żądań niemieckich. Świadczy o tym m.in. fakt, że jeszcze 31 sierpnia nakazał wysłanie w tej sprawie kolejnej instrukcji do nuncjusza w Warszawie. Tego samego dnia Pius XII kazał też doręczyć ambasadorom Francji, Niemiec, Polski, Włoch i Wielkiej Brytanii swoje zaproszenie do negocjacji i apel o pokój. Oto jego treść. Jego świętobliwość konsekwentnie błaga w imię Boga, rządy Niemiec i Polski, aby zrobiły wszystko, co jest możliwe i w ten sposób uniknęły wszelkich incydentów oraz powstrzymały się od podejmowania drastycznych środków, które powiększyłyby aktualne napięcie. Prosi rządy Anglii, Francji i Włoch o poparcie jego prośby. Apel papieski nie mógł mieć żadnego wpływu na bieg wydarzeń. Kilkanaście godzin po tym, jak dokument został przekazany dyplomatom, wojska niemieckie rozpoczęły agresję na Polskę.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. To wszystko w naszym dzisiejszym spotkaniu.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.